opowieści pastora przedsiębiorcy.
Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl. Wiemy zbyt wiele, a czujemy zbyt mało, a przynajmniej odczuwamy zbyt mało tych pozytywnych emocji, z których wyrasta dobre życie. Tak powiedział Ralph Waldo Emerson. Lata temu zachwyciłem się tymi słowami tak, że nauczyłem się ich na pamięć. Wiemy zbyt wiele, a czujemy zbyt mało, a przynajmniej odczuwamy zbyt mało tych pozytywnych emocji, z których wyrasta dobre życie. W zasadzie te zdania, ponieważ myślę już nad nimi wiele lat, są dla mnie tak oczywiste, że chciałbym już w tym momencie zakończyć ten podcast i powiedzieć, no powiedziałem wszystko, ale rozumiem, że jakby kilka lat zajęło mi dojście do tego, co te słowa oznaczają i tym zrozumieniem chcę się podzielić. Tu jest mowa o dwóch rzeczach, które sprawiają, że nasze życie wygląda tak, jak wygląda. O tym, co wiemy i o tym, co czujemy. Potrzebujemy mieć to w równowadze i w zgodności, ale właśnie co jest tajemnicą tego, że podnosimy jakość życia, że nasze życie wygląda tak, jak chcemy, żeby wyglądało, że mamy siłę, żeby podnosić. No właśnie, to są emocje. Emocje są siłą życia. Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem to zdanie, że emocje to siły w człowieku, które prowadzą go i dają mu impet do robienia pewnych rzeczy i nierobienia innych. Nie zgodziłem się z tym. Powiedziałem sobie, nie, przecież człowiek ma rozum. Wiem, że mam rozum, lubiłem o sobie myśleć, o tym, że jestem bardzo racjonalny, że umiem wszystko wytłumaczyć. No więc przyjrzyjmy się trochę tej racjonalności. Lata temu, kiedy kupowaliśmy mieszkanie, chodziłem od banku do banku i pamiętam, że do tego stopnia nie wiedziałem, co robię, że miałem na kartce napisane punkt po punkcie, co mam robić i o co zapytać i między innymi miałem napisane, że biorę kredyt hipoteczny, a nie kredyt hipotetyczny. Tak, moja wiedza była do tego stopnia. No w Głogowie mamy taką aleję, nazywa się Aleją Wolności, na tej są same banki i żeby się nikomu nie pomyliło, że to jest Aleja Wolności Finansowej, no chyba, że dla banków. W każdym razie chodziłem od banku do banku i pamiętam jeden z ostatnich banków, przy którym byłem, usiadłem, nie był jakiś młody pracownik i ja go rozmawiałem z nim i on mnie zapytał, co masz w zamian? To masz w zamian za to, że chcesz wziąć mieszkanie, co w zamian, tak, w zastaw. No dla mnie na logikę było, że no nic nie mam, no przecież jakbym coś miał, no to bym nie potrzebował brać kredytu, więc powiedziałem nic, on się roześmiał. Chodziło o to, żeby powiedzieć, że w zamian po prostu mam to mieszkanie, tak, że pod zastaw tego mieszkania chcę wziąć kredyt. To mnie tak wkurzyło, że wyszedłem. Moje wyjście było dosyć chyba głośne, bo kierownik wyszedł z zaplecza i zaczął mnie przepraszać i mówić, że to nowy pracownik. Nie pamiętam, co mu powiedziałam, może i dobrze, że nie pamiętam. Poszedłem do drugiego banku, siadłem przy drugim i kobieta, która mnie obsłużyła, powiedziała wszystko. Zapytałem, co jeszcze, ona powiedziała o notariuszu, dała mi listę notariuszy w Głogowie, od niedawna tam mieszkałem, nie znałem miasta. Dała mi także to, co podatek, który trzeba zapłacić, pokazała mi wszystkie papiery do tego podatku, po prostu wytłumaczyła mi wszystko. Kiedy już miałem oferty z różnych banków, te oferty dałem swojemu znajomemu, który przeglądał je. I właśnie, gdyby się okazało, że najlepszą ofertę ma ten bank, w którym potraktowano mnie źle, jak myślisz, co bym zrobił? Oczywiście jestem racjonalny, więc wziąłbym w tamtym banku kredyt. Ale znalazłbym wiele powodów, dla których lepiej jest wziąć kredyt w placówce, która jest 10 km dalej, niż w tej, która jest w mieście, w którym mieszkam. Naprawdę, znalazłem w necie sobie i zobaczyłem, gdzie jest następna placówka. Tak silne były moje emocje. Tak bardzo poczułem się tam upokorzony. Widzisz, natomiast okazało się, że trzy banki mają podobne oferty, czy identyczne. Jak myślisz, który bank wybrałem? Oczywiście ten, w którym potraktowano mnie najlepiej. I właśnie tu jest ta zasada, że nasze emocje są naszą siłą. Jeżeli z czymś powiążemy nasze emocje pozytywnie czy negatywnie, to do pewnych rzeczy będzie nas pchało, a do innych rzeczy będzie nas odpychało. Ludzie mówią czasami tak, nie czuję się z tym dobrze. Na przykład, kiedy mówię o tym, dlaczego osiągnąć sukces, to czasami wśród 10 punktów, które wymieniam na końcu, mówię, jakie są obawy przed sukcesem i 10. obawa to jest obawa, że osiągnę sukces. Tak, To jest jeden z głównych powodów, dla którego nie osiągamy sukcesów, to jest jeden z głównych powodów, dla których nasza jakość życia nie jest taka, jaką byśmy chcieli, nie czujemy się z tym dobrze. Ktoś powiedział, że największa odległość we wszechświecie to jest między głową a sercem, czyli między tym, co wiemy, a między tym, co odczuwamy. Czyli wiemy, że odżywianie zdrowe jest ważne. Wiemy, że lepiej jest żyć w zdrowych relacjach niż w chorych. Wiemy, że powinniśmy regularnie ćwiczyć. Wiemy, że nie powinniśmy wydawać wszystkich pieniędzy, ale oszczędzać i wiele, wiele innych. Ale nie robimy tego, ponieważ... No i właśnie, i tu każdy ma swoje powody. I bardzo często te powody, jeżeli człowiek nie jest samoświadomy, nie dotarł do głębi swoich powodów, swoich motywów, to są to tak zwane racjonalizacje, czyli uzasadnienie, dlaczego pojechanie do banku 10 km dalej jest bardziej racjonalne niż pójście do banku w tym samym mieście. Daniel Goleman, który odkrył to, co decyduje o ludzkim sukcesie, o tym, że człowiek jest szczęśliwy, zadowolony i żyje na takiej jakości życia, na jakiej by chciał, powiedział, że to inteligencja emocjonalna, a nie nasza, a nie każdy inny rodzaj inteligencji decyduje o naszym powodzeniu w życiu. To nie ludzie, którzy mają największe IQ, są najbardziej zdolni, ale ci ludzie, którzy mają najlepszą inteligencję emocjonalną, są w stanie osiągnąć w życiu sukces. Więc widzisz, to jak się czujesz, na przykład myślisz o jakości życia, że chciałbym mieć taką jakość życia, że jadłbym w najbogatszych restauracjach. Tak załóżmy, że dla kogoś to jest wymiar sukcesu, że dla kogoś to jest taka jakość życia, taki poziom finansowy. I teraz, kiedy ktoś ci mówi, słuchaj, to pójdź do takiej restauracji, usiądź sobie w takiej restauracji i zamów sobie herbatę. Może zapłacisz za tą herbatę tyle, co za obiad w innej restauracji, ale jak zrobisz to raz w roku, to nic nie szkodzi. Jeden obiad sobie odmówisz i wypijesz sobie najdroższą herbatę w życiu, weźmiesz sobie jakąś książkę do poczytania i spędzisz trochę czasu w tej restauracji, powiedzmy z pół godziny, pijąc herbatę i czytając książkę. Wielu ludzi mówi, nie, to głupie, nie czułbym się tak tam dobrze. No i dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli chcesz być w takim miejscu, to najpierw potrzebujesz poczuć się dobrze w takim miejscu, potrzebujesz pójść wypić tą herbatę, potem pójść za jakiś czas znowu wypić, może za jakiś czas odłożyć trochę pieniędzy, kupić sobie obiad i nagle zacząć czuć się w tym miejscu dobrze. Nagle zacząć czuć, że ty pasujesz do tego miejsca, a to miejsce pasuje do twojego życia. Nagle pozwolić, żeby obudziło się w tobie pragnienie. Tak, chcę być w tym miejscu, tak, chcę w nim przebywać, tak, chcę po prostu, ponieważ tutaj czuję się bardzo dobrze. Pozwól sobie na to. Pozwól sobie na ten luksus. Pozwól sobie na ten komfort. Jeżeli trochę mnie znasz, słuchałeś kilka rzeczy, które napisałem lub gdzieś na żywo mnie słyszałeś lub słuchasz moich podcastów regularnie, to wiesz, że nie mówię o takiej ekstrawagancji, zbytkach i wydawaniu na lewo i na prawo, szastaniu pieniędzmi. Nie. Mówię tylko o tym, żeby dobrze się poczuć w miejscu, w którym chcesz być. To dokładnie o tym mówię. Inny przykład. Czasami na szkoleniach pytam, czy wyobrażasz sobie, że zarabiasz więcej. Kto wyobraża sobie, że zarabia dwa razy więcej? No jest sporo osób, podnosi ręce do góry. 10 razy więcej, już mniej ludzi. 100 razy więcej, dużo mniej ludzi albo nikt. Właśnie świadomie, mówię potem do ludzi, świadomie użyłem pewnego zwrotu, czy wyobrażasz sobie? Widzisz, ośrodek wyobraźni, a ośrodek emocji to jest ten sam ośrodek w ludzkim mózgu. To jest takie odkrycie typu wow, jak o tym przeczytałem. I to mi wiele wytłumaczyło. Dlatego, kiedy wyobraźnia wchodzi w konflikt z wolą, zwykle wygra wyobraźnia. Kiedy wyobraźnia wchodzi w konflikt z wolą, zwykle wygra wyobraźnia. I nie pomogą żadne racjonalizacje. Dowód? Ok. Kiedy oglądasz horror, może nie oglądasz, ale wyobraź sobie człowieka, który ogląda horror. On się boi. Czy to jest racjonalne? Przecież mógłby sobie powiedzieć, nie, no to ja siedzę sobie tutaj w pokoju, oglądam to w telewizorze, no i w ogóle to wszystko jest wymyślone, to naprawdę tak nie istnieje i mógłby wiele racjonalizacji dokonać, ale jeżeli jego emocje są pochłonięte tym filmem, gdzieś wszedł w głąb tego filmu, to jego emocje sprawiają, że on się boi, mimo że racjonalnie dobrze wie o tym, że bać się nie powinien. Właśnie o to chodzi. Nasza wyobraźnia jest naszą granicą. Ludzie, którzy nie mogą podnieść jakości życia, to nie dlatego, że słabo zarabiają, że nie poznali właściwych osób, że są za grubi i teraz nie mogą schudnąć. Nie, to dlatego, że ich Wyobraźnia nie potrafi sobie pójść krok dalej, dwa kroki dalej, 10 kroków dalej, wyobrazić sobie, że są w innym miejscu. Bo kiedy sobie to wyobrażasz, że z tym wyobrażeniem czujesz się dobrze, to zaczynasz w pewnym momencie pragnąć tego, co sobie wyobraziłeś. Kiedy Jozue i Kaleb wracali z ziemi obiecanej, poszli tam na zwiady i przynieśli tak dużą kiś winogron, że na drągu ją nieśli, czyli potężna kiś, to ludzie widzieli ten owoc. Ale Jozue i Kaleb mówili tak, to jest to, co chcemy i pójdźmy tam, zdobędźmy to. A 10 innych wywiadowców, którzy wrócili, mówili, tam są olbrzymy. I jedni i drudzy nakręcali wyobraźnię ludzi. Większość ludzi poszła za olbrzymami. I to mniej więcej takie proporcje są w życiu. Większość ludzi jednak pójdzie za swoimi strachami, nie będzie chciało wejść w tą obfitość życia i podniesienie standardów życia, a mniejszość pójdzie za tym, że są owoce. Kaleb był tak nakręcony, że kiedy po 40 latach dopiero weszli do ziemi obiecanej, on już miał 85 lat wtedy i powiedział tak, hej Jozue, jak będziesz rozdzielał tą całą ziemię obiecaną między 12 pokoleń, to tam są góry, a na tych górach jest kilku olbrzymów. Ja marzyłem o tych górach przez 40 lat, daj mi te góry. On je zobaczył 40 lat wcześniej i przez 40 lat w jego sercu było olbrzymie pragnienie zdobyć te góry. I widzisz, to jest tak, jeżeli czymś rozpali swoje emocje, to co się stanie w efekcie tego, będziesz tego pragnął i będziesz robił wszystko, żeby to osiągnąć. Dlatego musimy uważać oczywiście też, żeby swoich emocji nie rozpalić niewłaściwymi rzeczami, albo niewłaściwymi osobami, albo niewłaściwymi pragnieniami, ponieważ też będzie nas pchało do tego, żeby za tym pójść. Można też popatrzeć w drugą stronę, że jeżeli w czymś czujemy się źle, to chcemy to zmienić. Możemy też powiedzieć tak, jeżeli czujesz się w czymś źle, to będziesz chciał z tego odejść. I właśnie, i tutaj chciałbym powiedzieć, że to nie zawsze jest prawda. Przecież wielu ludzi czuje się źle w swojej sytuacji życiowej, ale jej nie zmienia. Powtarza, ciągle się skarży, jak to mówi mój znajomy. Widocznie ludzie lubią tak. Widocznie lubią się skarżyć, widocznie lubią, że jest im źle. Widocznie lubią, skoro nic nie zmieniają. Właśnie dlaczego nie zmieniamy? Dlatego, że za tą skargą kryje się coś więcej, kryje się inny stan. Czujemy się bezpiecznie. Tak, paradoksalnie. Może ten związek nie jest dobry, ale czuję się bezpiecznie, bo to jest jedyny związek, jaki znam. Podobnie czułem się, nie wiem, w swoim domu rodzinnym, też nie było dobrze i jakoś w nim wytrwałem. Albo zarabiam mało, no ale dobrze, chociaż mam pracę, a co będzie, jak zostanę bez pracy? Okej, może jestem gruby, ale niech inni są grubsi i jakoś żyją i dożyli wielu lat. I właśnie te tłumaczenia są z czego? Z tego stanu, który jest najgłębiej w nas. Poczucie, że jednak jest to stan, w którym jesteśmy bezpieczni. Oczywiście to poczucie, że jesteśmy bezpieczni, jest tylko poczuciem, nie rzeczywistością. Wcale nie jesteśmy bezpieczni, ale w tym momencie, kiedy mamy to pozorne poczucie bezpieczeństwa, nie szukamy zmian. Dlatego czasami, kiedy człowiek doświadczy dna, zaczyna nagle iść w jakąś stronę i myśleć sobie, wow, tak, to mi się uda, zmienię to, nie chcę już w tym żyć, tak? Ponieważ doświadczył, że ten stan, w którym jest tak zły, że wcale nie jest tu bezpieczny. Tylko, że jeżeli zmieniasz się dopiero wtedy, to najprawdopodobniej już masz pewne konsekwencje. Nie wiem, jesteś po pierwszym zawale i mówisz sobie, dobrze, no to teraz muszę zacząć dbać o zdrowie. Albo rozpadł się pierwsze małżeństwo, mówisz, dobra, o drugie muszę dbać. Albo zbankrutowałeś i mówisz, nie, teraz muszę lepiej zarządzać finansami. To są tego typu sytuacje, więc szkoda dochodzić aż do takich sytuacji. Lepiej pójść w drugą stronę, rozpalić swoje pragnienia w stronę lepszych relacji, większego zdrowia, większego bogactwa. To jest trochę tak jak z reklamą piwa. Zobacz, kiedy reklamują piwo, to nie reklamują tak naprawdę napoju w większości wypadków. Reklamują męską przyjaźń, bohaterstwo, niesamowitą przygodę i człowiek chwyta te emocje i te emocje wiąże mu się z tym piwem i mówi, wow, chcę tego piwa. I w jakiś sposób te emocje przeżywa i czuje się bohaterem. No nie jest bohaterem, ma tylko takie poczucie. Jednak te reklamy działają. Dlatego ludzi, którzy są bohaterami w sporcie, nie wiem, Michael Jordan, Lewandowski, kiedy oni reklamują jakieś produkty, to chodzi właśnie o to powiązanie, że ci ludzie są bohaterami, budzą emocje i te emocje przechodzą na te produkty. Więc jak to zastosować praktycznie w życiu? Wypisz sobie to, co byś chciał osiągnąć w życiu, jak chcesz podnieść jakość życia w poszczególnych dziedzinach, o czym mówiliśmy wcześniej i jakie pozytywne emocje będą ci towarzyszyć, kiedy już to osiągniesz, kiedy już to zdobędziesz. Wypisz sobie te emocje. Następnie możesz sobie wyobrazić, że już jesteś w tym miejscu, że schudłeś, że masz zdrowe relacje, że zarabiasz dużo i tak w wyobraźni pozwolić sobie przeżywać te emocje. Możesz zrobić też symulację. pójść w takie miejsce, w którym chcesz coś przeżywać, powiedzieć sobie, bo widzisz, można być w takim miejscu i mówić sobie, a to nie dla mnie, a można pójść w takie miejsce i powiedzieć, tak, tu kiedyś będę zrobił zakupy. Tak, będę wyglądał jak ci ludzie, którzy ćwiczą tutaj na siłowni. Tak, moje życie będzie tak szczęśliwe jak ludzi, którzy spędzają wakacje w tych miejscach. Jesteś w tych miejscach, może w pełni nie uczestniczysz, ale chociaż jesteś, oswajasz się z tym i pobudzasz sobie to pragnienie, tą motywację, mówisz sobie, kiedyś to osiągnę. Słowa, które powiedział Anthony Robbins, wspaniale podsumowują to wszystko, co powiedziałem do tej pory. Sekret sukcesu polega na tym, aby nauczyć się, jak wykorzystać cierpienie i przyjemność i jak nie pozwolić, aby cierpienie i przyjemność wykorzystywały ciebie. Jeśli to zrobisz, panujesz nad swoim życiem. Jeżeli nie, twoje życie panuje nad tobą. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli ci się spodobało, kliknij pod spodem lubię to i przekaż swoim znajomym, którzy mogą potrzebować tego nauczania. I życzę ci życia pełnego pasji. Pozdrawiam, Andrzej Burzyński.
Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy.